Pokój wam, bracia i siostry. Werset, który jest przewodnim słowem naszej konwencji, wzięty jest z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 11, gdzie od wierszu 27 czytamy: A gdy on to mówił, mowa o Chrystusie, a gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssało. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Co to znaczy być błogosławionym, proszę braci? W Starym Testamencie zapisane jest pozdrowienie księdze Rut, którym Boaz wita się ze swoimi żeńcami. Z opisu tej historii wynika, że mogło to być zwyczajnie używane w tamtych czasach pozdrowienie. Ono bardzo ładnie brzmi. Boaz przychodzi do swojej posiadłości na pole, wchodzi między żeńców i mówi: Pan z wami. A oni mu odpowiadają: Niech ci Pan błogosławi. A więc błogosławieństwo to jest pewien dar, którego Pan Bóg udziela swoim wybranym, udziela ludziom, prawda? Skoro żeńcy odpowiadają Boazowi: Niech ci Pan błogosławi. Błogosławieństwo jest czymś, co otrzymujemy od kogoś. Stąd mówimy o błogosławieństwie Bożym, stąd życzymy sobie nawzajem błogosławieństwa Bożego, stąd ojciec i matka udzielają błogosławieństwa swoim synom i córkom, kiedy ich żenią albo wydają za mąż. Jest to pewien dar udzielony z góry od Pana Boga samego albo od ojca lub matki, czyli od kogoś wyższego. Ale w języku greckim, w którym spisane zostały Ewangelie, w którym Święty Łukasz, ewangelista, zapisał te słowa: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, to słowo błogosławiony ma dwa znaczenia. Jedno jest właśnie to, jak zwykle jest tłumaczone w Biblii, a drugie, to słowo greckie makarios, znaczy szczęśliwy. I te słowa zapisane przez ewangelistę Łukasza można byłoby odczytać w taki sposób: Szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują Go. Gdy czytamy słowa Pana Jezusa zapisane przez apostoła Mateusza w Kazaniu na Górze, gdzie on mówi: Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni, którzy się smęcą, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla Słowa Bożego. To te wszystkie słowa można byłoby odczytywać: szczęśliwi, ubodzy w duchu, szczęśliwi, którzy łakną i pragną, szczęśliwi cisi, szczęśliwi pokornego serca. To słowo ma podwójne znaczenie. Możemy nawet na to znaleźć argumenty w Biblii. Gdy apostoł Paweł będzie żegnał się ze starszymi zboru w Efezie, w bardzo wzruszający sposób jest to pożegnanie opisane w Dziejach Apostolskich, to tam w rozdziale 20 Dziejów apostoł przytoczy słowa Pana Jezusa, które nie zostały zapisane w żadnej z czterech Ewangelii. I przeczytamy z Dziejów Apostolskich te słowa: Bracia posługujący się starym przekładem, a ci, którzy używają nowego, zauważą w tym miejscu różnicę. Stary przekład używa innego słowa niżeli nowy. Dzieje Apostolskie, rozdział 20, od 33 wersetu apostoł Paweł mówi o sobie tak. Żegna się ze starszymi zboru w Efezie, jeżeli mnie pamięć nie myli, przebywał w Efezie chyba 3 lata. 2 lub 3 lata. Dobrze go poznali. I mówi o sobie tak. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział. I nowy przekład mówi: Bardziej błogosławioną jest rzeczą dawać, aniżeli brać? A stary przekład powie, szczęśliwszą jest rzeczą dawać, aniżeli brać. Tu jest to podwójne znaczenie. Szczęśliwszy jest ten, który daje. Bardziej szczęśliwy niż ten, kiedy sam otrzymuje. A szczęście, proszę braci, tak jak my to rozumiemy w naszym potocznym rozumieniu, w przeciwieństwie, albo raczej w odróżnieniu od błogosławieństwa, które otrzymujemy z góry, szczęście jest w czymś, co jest w nas. Kiedy człowiek jest szczęśliwy? Kiedy niczego nie potrzebuje, kiedy jego duch wzniósł się gdzieś wysoko, kiedy dane mu jest przeżyć coś niezwykłego, coś, z czym nie spotyka się na co dzień, kiedy wszystkie jego sprawy ułożyły się pomyślnie. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak to nazwać. Nie zastanawiałem się, czym jest szczęście. Ale szczęście jest takim stanem, kiedy człowiekowi jest dobrze z tym, co ma. I tak jak mówiłem, w odróżnieniu od błogosławieństwa, które spływa z góry, szczęście jest czymś wewnętrznym w człowieku. To jest pewien stan umysłu. Ale są przecież między tymi rzeczami podobieństwa. Bo to, co jest wewnątrz nas, nasz stan ducha, też jest uzależniony od tego, co otrzymujemy z góry. I że szczęście jest też tym stanem, które może dać nam Pan Bóg. Ale jest też takim stanem, które my sami możemy sobie wytworzyć. Jest rzeczą ciekawą, że bohaterowie Biblii rzadko używają tego słowa szczęśliwy w odniesieniu do siebie samego. Apostoł Paweł na przykład powołuje się na niego, bo on w Nowym Testamencie jest tą osobą, który powiedział nam o sobie najwięcej. Mamy najwięcej jego listów i o jego przeżyciach. Szczęście jest rodzajem przeżycia. O jego przeżyciach możemy powiedzieć najwięcej, opierając się na jego własnych, zapisanych bądź jego własną ręką, bądź przez tych, którym dyktował słowach. On swoje wspomnienia, swoje stany ducha, swoje przemyślenia opisał. On rzadko mówi o sobie, że jest szczęśliwym. Jednym z tych niewielu fragmentów, może nawet jedynym, jest też fragment dość niezwykły, zapisany w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł będzie przemawiał do swoich sędziów jako więzień. Dziwne, że więzień może się czuć szczęśliwy. A jednak apostoł, stojąc przed najwyższym trybunałem, przed jakim mógł stanąć wtedy, gdy został uwięziony, tak właśnie mówi o sobie. Dzieje apostolskie, rozdział 26. Apostoł będzie zeznawał przed rzymskim namiestnikiem, przed prokuratorem Festusem i przed królem Agryppą. Królem żydowskim, jednym z następców Heroda. Rozdział 26 zaczyna się tak. Król Agryppa zaś rzekł do Pawła. Możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić. Uważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec Ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi. Uważam się za szczęśliwego, króla Grypa. Proszę braci, to znaczy, że można być w więzach, można być w niebezpieczeństwie utraty życia. Pamiętajmy, że to jest czas, kiedy Żydzi ukryli spisek, i zabrało się ich bodaj 40, którzy zobowiązali się, że niczego do ust nie wezmą, ani jadła, ani napoju, dopóki nie zabiją Pawła. Prawdopodobnie, gdyby nie siostrzeniec, który zupełnie nieoczekiwanie się tam pojawia w Dziejach Apostolskich, o którym niczego nie wiemy, nawet byśmy nie wiedzieli, że apostoł Paweł miał siostrę. Syn jego siostry jakoś dowiedział się o tym spisku i doniósł Pawłowi w więzieniu. A ponieważ Paweł jako obywatel rzymski i pewnie nie tylko jako obywatel, samym swoim zachowaniem, tym co mówił podczas procesu, zjednał sobie zaufanie władz rzymskich w Rzymie, setnik, który go uwięził, zaufał słowom Pawła i dzięki temu apostoł, wysłany pod bardzo silną wojskową eskortą z Jerozolimy do Cezarei, mógł powiedzieć, jestem szczęśliwy, królu Agryppo, uważam się za szczęśliwego, że mogą bronić mej sprawy przed Tobą. A więc można być w więzach i w niebezpieczeństwie utraty życia, a mimo to można powiedzieć o sobie, że jestem szczęśliwy. Przecież każdy z nas wierzy świętemu Pawłowi. A więc szczęście jest takim stanem, które może pojawić się u człowieka nawet w przypadku złych okoliczności zewnętrznych. Nie wszystko musi nam wokół sprzyjać, a mimo to my w naszym wnętrzu powiemy o sobie, że czujemy się szczęśliwi. I tutaj wracamy do podwójnego znaczenia tego słowa. To jest takie szczęście, które trudno zapewnić sobie wyłącznie własnym staraniem i wyłącznie własnymi rękami. To jest to szczęście, które jest rodzajem błogosławieństwa, którym Pan Bóg może obdarować swoich wybranych. Szczęście, które pochodzi z góry. Ale, jak to częstokroć bywa w Biblii, to nie jest tak, że dary Boże, które Pan Bóg nam daje, spadają nam jak Izraelitom idącym z Egiptu do ziemi obiecanej manna z nieba. Zresztą nawet oni nie znajdowali tej manny na swoich dzbanach, talerzach, ani nie spadała im do rąk, musieli ją pozbierać. Przeważnie jest tak z darami Bożymi, że Pan Bóg je daje, ale my również musimy się ze swojej strony o coś postarać. Jest takie mądre powiedzenie, że Pan Bóg daje każdemu ptakowi jego porcję robaków, ale nie wrzuca mu ich do gniazda. Pan Bóg uczynił wiele dla nas i uczyni jeszcze więcej, ale On chciałby, żebyśmy i my uczynili coś z naszej strony. W słowach zapisanych przez Ewangelistę Łukasza jest napisane, że ci są szczęśliwi, którzy Słowa Bożego słuchają i którzy to Słowo strzegą, którzy je zachowują. To są słowa jasne, rozumiemy je, prawda? My nie mamy tej sposobności, tej okazji, którą mieli słuchacze, ci, którzy słuchali tych słów. Tak jak ta kobieta, która poruszona tymi słowami powiedziała: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. My nie możemy stanąć na miejscu tej kobiety, ale możemy przeczytać opis. Więc nie słuchamy tych słów, ale ich czytamy. Ale je czytamy. Co więcej, jeżeli będziemy o tych słowach przemyśliwać, jeżeli one wryją się, nie wnikną, wryją się w nasze serce, wryją się w nasze umysły, jeżeli będziemy tym Słowem Bożym żyli na co dzień, jeżeli będziemy czytali te słowa tak często i tak starannie, że będziemy starali się rozumować tak, jak bohaterowie Biblii, jak ci, którzy słuchali tych słów, jak ci, którzy według tych słów starali się żyć, to będziemy na drodze, która prowadzi do tego stanu, o którym pisze Łukasz Ewangelista. Że szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują. To jest ta rzecz, którą my możemy uczynić od naszej strony. Po pierwsze, rozmiłować się w tym Słowie Pańskim. Po drugie, strzec go i zachowywać. To znaczy żyć według tego. Po latach, które dane mi było przeżyć, zauważyłem, jak wyraźną, namacalną właśnie w tym punkcie jest różnica pomiędzy człowiekiem świeckim, a człowiekiem, który jest chrześcijaninem żyjącym w duchu. I dam Wam bardzo prosty i jaskrawy przykład, chociaż możecie się ze mnie śmiać, że przykład jest prosty, czy tam banalny. Dla człowieka świeckiego wydarzeniem, o którym będzie rozmawiał w pracy z kolegami, jest na przykład kupno nowego samochodu, prawda? Albo pojawienie się jakiejś szczególnie ciekawej nowej marki na rynku. Czy tam jakieś osiągnięcia finansowe, ale zostańmy przy tym samochodzie. Ja też używam samochodu i lubię mieć dobry samochód, bo on mi na co dzień służy i bardzo ułatwia moje życie. Ale nigdy bym nie pomyślał, że zakup nowego samochodu, choćby najbardziej luksusowego, dał mi szczęście. Zdaję sobie doskonale sprawę, że to jest jakieś tam dobro, kolejne z tych dóbr, które nabyłem w ciągu życia pracą własnych rąk, ale to w żadnej mierze nie przybliża mnie do szczęścia. Ale sam siebie pytam, czy jestem szczęśliwy? Odpowiadam tak. Miałem w życiu takie chwile, że byłem szczęśliwy. Bo to jest przelotny stan. Nie mogę powiedzieć, że cały czas jestem szczęśliwy. Mogę powiedzieć, że uważam, że moje życie jakoś się ułożyło, że jestem jakaś harmonia, że jestem z tego zadowolony. Ale mogę z czystym sumieniem, przed obliczem Bożym, powiedzieć, że miałem chwilę w życiu, kiedy byłem szczęśliwy. I co więcej, kiedy brat Waldemar Szymański zadzwonił do mnie z zaproszeniem na tę konwencję i powiedział mi, jaki jest przewodni werset, to uświadomiłem sobie, że szczęście, którego doznawałem, jest właśnie z tym związane. Ze Słowem Bożym. Bo kiedy byłem szczęśliwy? Zdarzało mi się to, jak bywałem sam. Zdarzało mi się to, gdy przebywałem z przyjacielem. Zdarzało mi się to, gdy przebywałem w gronie osób, których nazywam moimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Coś takiego przytrafiało mi się na kursach, które organizowałem dla dzieci i młodzieży. Kursy to jest w ogóle inny świat. Wtedy człowiek tak odrywa się od tych spraw doczesnych i świeckich, tak bardzo jest oddany temu, co się tam robi przez ten tydzień czy dwa, że faktycznie przebywa umysłem w sferze ducha. I wtedy faktycznie duchem się wznosisz. A jeżeli ma się szczęście trafić na tych, którzy rozumują podobnie i praca układa się pomyślnie. Widać tą współpracę i wielki entuzjazm i żarliwość, który każdy wkłada, aby młodym ludziom czy dzieciom przekazać jak najwięcej. Co więcej, jeżeli to do tych młodych ludzi i dzieci trafia i oni odwzajemniają te włożone w nich pracą i uczucia, to wtedy doznawałem czegoś, co mógłbym nazwać szczęściem. Ale zdarzało mi się, że czułem się szczęśliwy, kiedy znalazłem w Biblii coś niezwykłego, kiedy odkryłem jakąś prawdę, nie znaną mi wcześniej. Kiedy byłem zupełnie sam. A najbardziej jaskrawo odczułem tę różnicę, kiedy zorganizowaliśmy we zborze w Chrzanowie warsztaty poświęcone Biblii w styczniu tego roku. Zajęliśmy się takimi sprawami jak porównanie różnych przekładów Biblii Starego i Nowego Testamentu, aby porównać ich i wskazać na ich wady i zalety, aby określić, czym powinien się charakteryzować przekład, który byłby możliwie najlepszy, pokazać usterki przekładów, które używamy, a także pokazać ich dobre strony i tak dalej, i tak dalej. Nawet podjęliśmy próbę przetłumaczenia pewnego krótkiego psalmu z hebrajskiego na polski. Mieliśmy przetłumaczone hebrajskie słowo, znaliśmy ich znaczenie i trzeba było spróbować sobie uświadomić, jak trudną jest praca tłumacza. Całe 2 lub 3 dni poświęcone rozważaniom wokół Słowa Bożego. Widząc entuzjazm młodych ludzi, którzy się w to zaangażowali, widząc dojrzałość ich wypowiedzi, wnikliwość ich studiów, uświadomiłem sobie, że chociaż przebywam w pracy na co dzień wśród ludzi wykształconych i ludzi, powiedzmy, bardziej niż przeciętnie zdolnych, to my w pracy nigdy o tym nie rozmawiamy. Taki temat dla człowieka świeckiego jest zupełnie obojętny. W pracy rozmawiamy o samochodach, o dzieciach, o różnych rzeczach. Nigdy o Słowie Bożym. I chociaż mam dobrą pracę i czuję się tam dobrze, nigdy bym nie powiedział, że w pracy jestem szczęśliwy. Na warsztatach poświęconych rozważaniu Słowa Bożego miałem moment, kiedy poczułem, że jestem szczęśliwy. Bo szczęście, tak jak to rozumiem, jest pewnym stanem ducha, stanem wewnętrznym. Ono nie jest dane człowiekowi raz na zawsze, ale możemy go doznać. Odwołam się, bracia, do przeżyć apostoła Pawła, które zapisał. On miewał takie stany, które nazywał popadaniem w zachwycenie. Tak oddaję to nowy przekład. Nie pamiętam, jak tłumaczył to stary, możecie sobie to sprawdzić w domu. To jest rodzaj przeżycia, którego doznawał apostoł. I on wtedy widział rzeczy niedostępne zwykłemu człowiekowi. Nigdy nie zdarzyło mi się coś podobnego, jak to, co opisuje apostoł. Ale najpierw przeczytam, jak to było u apostoła. Podczas, gdy uwięziono go w Jeruzalemie, pamiętacie, bracia, jak to było? Oskarżono go o to, że sprowadził Greków do świątyni, że sprofanował święte miejsce. Bardzo poważne oskarżenie, bo Rzymianie honorowali zwyczaj żydowski i faktycznie poganin, który by wtargnął na dziedziniec przeznaczony wyłącznie dla Żydów, miał być karany śmiercią za świętokradztwo. Apostołowi udało się nakłonić setnika, który go aresztował, aby stojąc na schodach prowadzących twierdzy rzymskiej górującej nad świątynią, że Rzymianie obok świątyni postawili wielką twierdzę, aby panować nad miastem i w razie rozruchów czy wybuchu powstania mogli szybko opanować sytuację i się bronić. Dość to jest istotne, bo wyobraźcie sobie, jak wyglądało to miejsce. W dole jest świątynia. Z twierdzy górującej nad świątynią na dziedziniec świątynny, ten zewnętrzny przeznaczony dla pogan, prowadzą schody. Tymi schodami żołnierze w razie interwencji prędko na dziedziniec, ten pogański dziedziniec mogą zejść. I apostoła pochwyconego w świątyni przez tłum żydowski, żołnierze tymi właśnie schodami wprowadzali do rzymskiej twierdzy. I apostoł przemawiał do Żydów stojąc na szczycie tych schodów. W dole miał tłum i świątynię. Jest napisane, że gdy stanął na schodach i dał znak ręką, tłum się uciszył. A kiedy zaczął mówić do nich po hebrajsku, to się jeszcze bardziej uciszył. I słuchają go i w pewnym momencie apostoł mówi tak. Dzieje apostolskie, rozdział 22, werset 17. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, żem popadł w zachwycenie. I żem ujrzał Chrystusa, jak do mnie mówił: pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą Twego świadectwa o mnie. A ja rzekł: Panie, oni sami wiedzą, żem to ja więził i bił po synagogach tych, którzy z Ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie: idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. Jest napisane, że Żydzi słuchając tych słów nagle wybuchnęli wielką wrzawą, zaczęli porywać pył z ziemi, ciskać w powietrze i krzyczeć do rzymskiego setnika, żeby go zabił, bo człowiek, który mówi takie słowa, nie jest zgodzien, żeby żyć na świecie. Ale patrzcie, co tam jest napisane. Apostoł modlił się w świątyni, pewnie podobnie jak modlimy się my. I jest napisane, że ujrzał Chrystusa i rozmawiał z nim. Opowiada mu. Tłumaczy się, że mówi, jakże on jest zgodzien iść do pogan, skoro on zezwolił, był jednym z tych, którzy skazali na śmierć Szczepana i strzegł szat tych, którzy Szczepana kamienowali. To była wizja. On mówi, popadłem w zachwyt. Będzie też o takich wizjach pisał do Koryntian. Ja przytoczę dwie. Przecież je znacie. Drugi list do Koryntian, rozdział 12, poczynając od wersetu 1. Muszą się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdą do widzeń i objawień Państwa. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było? Nie wiem. Czy poza ciałem? Nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości mojej. Nigdy nie miałem takich wizji. Nigdy mi nawet nie przyszło na myśl, że mógłbym być uniesiony w duchu, tak jak był uniesiony do trzeciego nieba apostoł, który mówi, że był w trzecim niebie i był nawet aż w raju. Nigdy nie doznałem czegoś takiego. Ale bywało, że byłem szczęśliwy. Jest w liście do Żydów napisane, że chociażbyśmy my nie byli uniesieni w duchu, czy do trzeciego nieba, czy do raju, bo być może takie rzeczy są tylko udziałem apostołów, to jednak możemy czegoś zakosztować. I też dobrze te słowa znacie, bo się nie często u nas czyta. Czyta się je jako przestrogę. Ale nie chcę ich teraz przeczytać jako przestrogi, tylko jako zachęcenie tych, którzy stoją na rozdrożu swojego życia. I którzy być może zadają sobie pytanie, czy warto zachowywać Słowa Bożego, słuchać Go i strzec. Odpowiadam, warto. Bo można zakosztować szczęścia. Bo Biblia mówi prawdę, że szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują Go. W liście do Żydów, w rozdziale 6, gdzie zapisana jest przestroga dla tych, którzy by zeszli z raz obranej drogi, jest jednak napisane, że kto na tą drogę wstąpił, to doznaje rzeczy niedostępnych zwykłemu człowiekowi. Człowiek świecki tego nie dozna. I czytamy w liście do Żydów, rozdział 6, poczynając od wersetu 4. Czytamy o takich, którzy zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Powiem wam, bracia, tego zakosztowałem. Zakosztowałem Słowa Bożego, że jest dobre i wydaje mi się, że zakosztowałem czegoś, co będzie w czasie przyszłym. Bo skoro byłem szczęśliwy, to znaczy, że jeżeli istnieje jakaś kraina wiecznej szczęśliwości, którą Pan Bóg da tym, których uzna za godnych nagrody, to wydaje mi się, że tego zakosztowałem. Nie byłem w trzecim niebie i nie byłem w raju. Ale zakosztowałem. I wiem, że człowiek, który słucha Słowa Bożego i stara się go zachowywać, może tu, na tej ziemi, którą kiedyś poeci nazywali Westadołem, bo to jest padł, ma takie chwile, że może być szczęśliwy. Wrócimy do Starego Testamentu. W Starym Testamencie zdaje się, że większość Izraelitów nie sięgała myślą aż tak wysoko do Ojczyzny Niebieskiej. Z pewnością o Ojczyźnie Niebieskiej myślał Abraham, bo to jest w liście do Żydów napisane, Izaak, Jakub, patriarchowie. Ale dla wielu przeciętnych Izraelitów błogosławieństwo Boże, a więc szczęście, kojarzyło się z doczesnym ziemskim szczęściem. Prawda? Przyjaciele, którzy poszli pocieszać utrapionego Ioba, który stracił całą rodzinę, zdrowie, o majątku nie wspominając, oni cały czas mówią, że Pan Bóg musiał ci odmówić błogosławieństwa, bo tobie w doczesnym życiu dzieje się bardzo, ale to bardzo źle. Bardzo proste rozumowanie, jakże odległe od tego, jak jest naprawdę w życiu. Ale znajdujemy też w Starym Testamencie dowody, że ci, którzy pisali psalmy, rozumieli szczęście jako coś, co nie jest związane z doczesnym błogosławieństwem. Że ziemskie dobra i powodzenie tu na tym świecie to sobie, a prawdziwe szczęście to jest rzecz inna, wyższa, aniżeli dobra doczesne. Być może nie przypadkiem znalazło się to w psalmach. Bo co to są psalmy? Psalmy są to wiersze przeznaczone do śpiewania. Kto pisze wiersze? No wiersze piszą poeci. Nigdy w życiu nie napisałem wiersza. Ale uczono mnie wierszy w szkole i mam wrażenie, że wiersze piszą ludzie o wrażliwości większej niż wrażliwość zwykłych ludzi. Przeważnie poeci to są ludzie obdarzeni większą wrażliwością. Zresztą przeważnie jest im za to trudno i czymś płacą za tą swoją wrażliwość. Ale oni, poeci, potrafią ubrać w słowa takie myśli, które każdy człowiek odczuwa, ale bardzo niewielu ludzi potrafi to zapisać słowami. I dobre wiersze, które do wszystkich trafiają, to są wiersze, które mówią o prostych sprawach, dostępnych każdemu człowiekowi. Tylko człowiek to przeczyta i mówi, no rzeczywiście tak jest, żebym ja to umiał tak napisać, albo żebym ja to umiał tak wyrazić. A poeta potrafi. I psalmy pisali ludzie zdolni, poeci, bo psalmy to są wiersze, to śpiewane. W dodatku psalmy pisali ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi, którzy pisali o swoich przeżyciach jako ludzie wierzący i dlatego psalmy są nam bliskie. pewnością bliższe niż wiersze pisane przez poetów, którzy od Pana Boga są bardzo, a nieraz bardzo daleko. I dwa fragmenty z psalmów. Jeden z psalmu 119. I przyznam braciom ze wstydem, że ten werset z psalmu 119 to nie znalazłem go czytając ten psalm, tylko przeglądając dawno temu album z fotografiami zabytków żydowskich w Polsce, znalazłem zdjęcie nagrobka na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Nawet pamiętam, bo sprawdzałem, jadąc tu na konwencję, brzmienie tego wersetu, nawet pamiętam imię i nazwisko Żyda tam pochowanego, Samuel Poznański. Łatwo zapamiętać. Otóż ten Samuel Poznański kazał na swoim nagrobku wyryć werset ze 119 psalmu. Jest werset napisany po polsku, więc każdy może przeczytać. I to jest werset z psalmu 119, troszeczkę inaczej zapisany niż w dostępnych nam polskich przekładach Biblii. Odwołuję się do tego napisu na nagrobku, bo on dla mnie jest bardziej wymowny. Gdyby nauka Twoja nie była pociechą moją, zginąłbym w niedoli mojej. No bracia, trudno o lepszy napis na kamieniu nagrobnym. Gdyby nauka Twoja nie była pociechą moją, zginąłbym w niedoli mojej. To jest werset z psalmu 119, werset 92, gdyby ktoś chciał znaleźć. Psalm 119, werset 92. To znaczy, że człowiek tam pochowany, ten Samuel Poznański, uważał, że jego życie to nie było pasmo szczęścia, tylko w najlepszym razie szczęście przeplatało się z niedolą. Ale mówi tak, z tej mojej niedoli byłbym zginął, gdyby nie Twoje Słowo. A gdzie jest to Słowo Boże? W Biblii. I kazał to Słowo wyryć na kamieniu nagrobnym, nie po to, żeby mu zdobił ten napis kamień, tylko że ci, którzy tam przyjdą, pewnie będą przychodzili jego bliscy, prawda? Rodzina, znajomi, przyjaciele, przyjdą następne generacje, żeby przeczytali to, co Samuel Poznański, chociaż już nie żyje, chciał im przekazać. Że gdyby nauka Twoja nie była pociechą moją, to ja w mojej niedoli bym zginął. A więc ci, którzy słuchają Słowa Bożego, mogą doznać szczęścia nawet w niedoli. A drugi fragment jest też z psalmu, ten już pewnie jest bardziej znany. To jest psalm 4, wersety 7 i 8. Wielu ich mówi, pisze psalmista, wielu ich mówi, któż nam da oglądać dobra? Ale Ty, Panie, podnieś nad nami światłość oblicza Twego. I sposobisz większą radość w sercu moim, niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą. Popatrzcie, jak wyższe potrafi być szczęście, które daje Pan Bóg, od szczęścia wynikającego z obfitości zboża i wina, z obfitości pieniędzy i dóbr materialnych tego świata. Sposobisz, Panie, większą radość w moim sercu. To Stary Testament, a Nowy daleko więcej. I już mówiąc na koniec, jeżeli chciałbym, bo bardzo chciałbym, aby moje dzieci poszły tą samą drogą, co ja. To między innymi dlatego, żeby zaznały, że na tej ziemi można mieć szczęście, wynikające z tego, że zachowa się Słowo Boże. W bardzo znanej przypowieści o czworakiej roli, o czterech różnych rodzajach ziemi, na którą pada to samo ziarno, to samo Słowo Boże, Pan Jezus mówi tak o tym ziarnie. Wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odchodzą. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. A jednym z tych owoców, bracia i siostry, jest szczęście, którego doznają ci, którzy zachowują Słowa Bożego i strzegą go. Amen.